Dzisiejszy wstęp nagrywamy się najtrudniej ze wszystkich w tym roku. Zaczynamy od rzeczy najważniejszej i nie bójmy się tego powiedzieć. Zbrodniczej napaści Federacji Rosyjskiej na niepodległe państwo, Ukrainę. W opisie znajdziecie link do zbiórki Polskiej Akcji Humanitarnej, która pomaga uchodźcom. W samym odcinku z kolei porozmawiamy o nowościach zaprezentowanych podczas ostatniej konferencji Peak Performance. Zapraszamy. No to tak, witamy Was serdecznie w 37 odcinku.
Nagrywamy drugi raz, ale mam nadzieję, że to wyjdzie tylko i wyłącznie na dobre.
Tak, zaczniemy tak jak zaczęliśmy ten niepublikowany odcinek. Przede wszystkim wyrażamy pełne wsparcie i jedność z narodem ukraińskim, który został, no nie ukrywajmy, bestialsko zaatakowany.
No od wczoraj retoryka jest inna rzeczywiście. Od momentu, kiedy nagrywaliśmy, to się wiele zmieniło. Oczywiście mówię to z olbrzymim przekąsem, ale tak, no cóż. W dziwnych czasach przyszło nam żyć i jak to dzisiaj gdzieś przeczytałem jakiegoś tweeta bodajże, ktoś napisał, że 2 lata temu o tej porze był ostatni normalny tydzień z naszego życia, więc mam nadzieję, że to nie okaże się prawdą, ale jak na razie to świat nas zaskakuje bardzo mocno. Także pełna zgoda, pełne wsparcie i jednoczymy się ze wszystkimi. Tam, gdzie oczywiście możemy oddolnie, to oczywiście też wspieramy, jak możemy, wszystkich, którzy pojawiają się u nas. No nie zmienia to jednak faktu, że sytuacja jest beznadziejna.
Dokładnie. No i też w sumie nie wiem, czy można je podziwiać, te firmy, ale popieramy firmy, które wyszły z terenu Federacji Rosyjskiej bądź zawiesiły swoje usługi, dostawy. No i na szczęście tych firm jest z każdym dniem coraz więcej i więcej.
Tak, a naprzeciw temu jest działanie Rosji, które, jak od wczoraj wiemy, zaniechało szanowania jakichkolwiek patentów międzynarodowo, co znaczy tylko jedno, że za chwilę będziemy mieli wszystkie marki, które wychodzą wewnętrznie realizowane przez Federację Rosyjską. Także to jest, no nie wiem, ja nie umiem na to w ogóle jakoś reagować, bo to jest po prostu kaszana, ale
no zakładam, że pojawi się właśnie dużo Pumb, Abibasów i paru innych, ale biorąc pod uwagę to, że Rosja nie posiada obecnie mocy przerobowych do tworzenia układu wysokiej integracji, no to raczej nie szybko zaczną podpitalać patenty AMD, Intela czy chociażby Apple do urządzeń
mobilnych. Nie, to na pewno, oczywiście. Chodziło mi o to bardziej, że po pierwsze wycofują się z patentów, po drugie dzisiaj chyba Federacja Rosyjska stwierdziła, że wycofuje się też z Rady Ogólnej Zjednoczenia Narodowego. Przepraszam, nie pamiętam dokładnie jak to było, ale generalnie w myśl tego Europejskiej Rady, w myśl tego komunikatu, no jakby nie ma problemu z łamaniem międzynarodowego prawa, jeżeli chodzi o prawa człowieka. Więc no to naprawdę zaczynają się dziwne rzeczy dziać, także jesteśmy z Ukrainą.
Moim zdaniem po prostu postawić mur i nie wypuszczać ani w jedną, ani w drugą. Niech sobie żyją w swoim grajdole.
No doskonale wiemy, że to jest niemożliwe. Przed chwilą też przeczytałem, nie wiem czy widziałeś, że z racji tego, że ja nie do końca byłem zwolennikiem tego, że Meta pozwoliła jednak w swoich social mediach utrzymywać treści, które w jakikolwiek sposób odnoszą się, nazwijmy to kolokwialnie, nieprzyjemnie wobec włodarzy rosyjskich, no to Rosja ogłosiła przed chwilą bodajże na Independent, pojawiła się taka informacja, że stwierdzili, że będą blokować jakkolwiek i traktować od dnia dzisiejszego Meta jako organizację, która jest wspiera ekstremistów, także no ciekawie się robi, naprawdę.
Tak, tylko że okazuje się, że podobno to ma nie dotyczyć WhatsAppa, bo według nich WhatsApp nie służy do propagowania wiadomości, tylko do normalnej komunikacji.
Karol, jasne, tylko wiesz co, zapewne miałeś tą nieprzyjemność widzieć to, co podczas spotkania na najwyższym szczycie od początku tego konfliktu, tej wojny, nazwijmy rzeczy po imieniu, odbyło się wczoraj w Turcji i jakie tam słowa padały, ja nie chcę tego przytaczać, ale no to nie trzeba tego komentować po prostu, tak? A takie sytuacje, o których mówimy dzisiaj, to już w ogóle jest jakby totalne wpisanie się w to, że oni już nie liczą się absolutnie z niczym, jakiekolwiek prawo międzynarodowe jest po prostu żartem.
Dokładnie, więc zamknąć i zapomnieć, i że coś takiego istniało najlepiej.
Tak, no ale cóż, dobrze, odpłyniemy od tego tematu, spotykamy się dlatego, bo konferencja pewna miała miejsce i to w zasadzie ją dzisiaj chcemy bardzo szczegółowo omówić, także zaczynajmy.
Dokładnie, ja tylko dodam, że cieszę się, że nagrywamy ten odcinek drugi raz, No bo pogląd na jedno urządzenie bardzo, ale to bardzo mi się zmienił i wiem, że żałowałbym słów, które chciałem powiedzieć w środę, kiedy mieliśmy to nagrywać.
Okej, okay, no to teraz ja będę zgadywał. Kurde, zastanawiam się, cholera, mam jeden strzał, umówmy się. Apple Studio Display?
Nie, iPad Air.
iPad Air. Okej. Okay. No to w ogóle się tego nie spodziewałem. Dobrze. To co, zaczynamy może od tego urządzenia? Nietypowo.
Nie. Zacznijmy po kolei. Zacznijmy po kolei. Tak mam notatki ułożone i tak jest łatwiej.
Dobrze, jedziemy.
Zacznijmy od tego, że tu też chciałem zrewidować swój pogląd. Nazwałem w niepublikowanym odcinku Apple miękkimi fajeczkami, które nie powiedziały nic na temat sytuacji na Ukrainie, ale już ubiór Tima, który był ubrany na niebiesko z żółtym paskiem, mógł troszeczkę pokazać tą jedność z narodem ukraińskim. Ale poza tym Apple jako jedna z niewielu firm na swojej stronie głównej kieruje informacje o zbiórkach. Tutaj w tym wypadku jest zbiórka UNICEF-u na ich stronie promowana. Praktycznie żadna inna firma tego nie zrobiła. Więc tutaj to, że nie powiedzieli tego na konferencji, to jest jedna rzecz. Ale że promują to w inny sposób i to jawnie promują, to jest rzeczywiście bardzo duży plus dla nich.
Dziękujemy.
A od czego zaczęliśmy? Zaczęliśmy oczywiście od usług, czyli Apple TV+. Mieliśmy pokazanych kilka nowych filmów i seriali, które się pojawią. Ja nie jestem obecnie subskrybentem tej usługi, ale z chęcią chyba do niej wrócę, bo chciałbym zobaczyć tragedię Macbetha, która jest świetnie zrealizowana w czarno-białym wydaniu.
No ja właśnie się zastanawiam, bo już też nie jestem subskrybentem i też myślę o tym, żeby wrócić i to jest rzecz, której nie obejrzałem, a bardzo dużo czytałem i przymierzałem się, szczególnie ze względu na rolę Denzela Washingtona. Okej. Okay. Naprawdę masz zdanie, że to... Bo ja trochę się bałem właśnie tej realizacji, że ona będzie tak całkowicie minimalistyczna, że ja będę mógł zasnąć, ale...
Ale powiem ci, ja oglądałem Ligę Sprawiedliwych, czyli Ligę Sprawiedliwości, superbohaterskie kino DC w czarno-białej wersji i nie sądziłem, że mi się spodoba. Więc z chęcią sobie zobaczę w takiej aranżacji ten, nie wiem właśnie, czy to jest film, czy oni to zrobili serial. Szczerze mówiąc, też nie doczytałem.
Moim zdaniem film, o ile dobrze pamiętam. I to taki dość długawy.
No właśnie, no to sobie będziemy mogli obejrzeć. A poza tym, ile tam pieniędzy poszło. Mamy Ryana Reynoldsa, mamy Toma Hollanda, mamy chyba Pattisona w jakimś filmie. No po prostu Apple swoją kasą potrafi ściągnąć bardzo fajne nazwiska. A właśnie, wspomniany Denzel Washington i jeszcze jeźdźu, Misja Greyhound. Tom Hanks.
Okej, okay, patrzę, 105 minut trwa i to jest film oczywiście.
Okej, okay, no to właśnie fajnie będzie sobie to obejrzeć. Na pewno sobie zasubskrybuję chociaż na miesiąc. No w każdym razie usługa się rozwija i szczerze mówiąc zaczyna mi się to bardziej podobać, bo jest tych produkcji mało, ale są w sposób jakościowo zrealizowany podobnie jak programy HBO, bo HBO też nie wypuszcza dużo swoich oryginalnych produkcji, a jednak jeżeli je wypuszcza, no to są świetnie zrealizowane i pod względem jakości, no i ta treść, fabuła też jest lepsza niż ta papka Netflixowa, którą nam właśnie Amerykanie serwują.
HBO Max już zagościło u ciebie?
Tak. Day Zero już tutaj sobie ściągnąłem, no i oczywiście przymierzam się ponownie do obejrzenia Dune'y, ale to będzie film, który będę oglądał chyba wyjątkowo na słuchawkach, bo nie wyobrażam sobie oglądanie Dune'y na jakimś takim pierdziawku głośniku, który mam w telewizorze obecnie.
Okej.
Okay. Śmiejesz się, ale ty to masz dobre nagłośnienie. U ciebie to będzie fajnie działało, ale ja to tylko na słuchawkach będę mógł oglądać.
Nie, to nie chodzi... Tam, ja nie mam dobrego nagłośnienia. Dobrze, idźmy dalej. Chodziło mi o samo ujęcie, że tak powiem. Oj, dziękuję. Dobra, no to co, ale tak naprawdę jeszcze jest jedna nowość. Mówimy o Friday Night Baseball, która będzie też. Rozmawialiśmy o tym wcześniej, ja też trochę się dokształciłem z tematu, więc będziemy mieli piątkowe mecze, tak? Dwa czy cztery, bo tego nie pamiętam.
Dwa
na żywo. Więc no tak, także to jest dwa z kilkunastu, które w zasadzie się odbywają danego dnia, więc ale tak jak to wygląda i wydaje mi się, że to też trochę o to chodzi, że to jest na razie taki proof of concept weryfikacji, bo z tego co ja rozumiem, to chyba nie będzie transmisja produkowana przez kogoś, tylko to jednak będzie przynajmniej w kooperacji robione z kimś, więc zakładam, że może na początek w ogóle spróbują, czy to jest fajna sprawa, no bo nie da się ukryć, że konsumpcja telewizji idzie w inną stronę i teraz zacznie się walka o sport też bardzo. Także ja chociażby też ze względu na to, nawet czasowo pewnie to będzie średnio wyglądało, bo nie wiem, które mecze będą, ze względu na to, że MLB to jest w ogóle olbrzymia liga, dwie w zasadzie ligi w jednej, tam tych drużyn to jest bardzo dużo, więc tych meczów to też tam w zasadzie codziennie się rozgrywa kilkanaście. No niemniej jednak ja chętnie bym obejrzał takie coś w telewizji, także moim zdaniem to też fajny kierunek.
Ja w tym kierunku obejrzałem sobie parę komentarzy amerykańskich youtuberów, że tak powiem, i są zdziwieni, że do takiej usługi streamingowej udało się Apple'owi kupić prawa, bo streaming wydarzeń sportowych w Stanach to jest w ogóle masakra straszna. Może się okazać, że jeżeli oglądacie mistrzostwa stanowe w jednym stanie, nie obejrzycie ich w drugim, albo coś, co się dzieje na przykład powiedzmy w konferencji zachodniej, to w konferencji wschodniej już tego nie obejrzycie też, bo wschód nie ma prawa do transmisji tych meczy. I że jeżeli udało im się ogarnąć dwa mecze tak szerokim medium i tak tanim, bo w Stanach to wychodzi niecałe chyba $5 miesięcznie, no to ludzie są zdziwieni, jak oni ogarnęli licencję na to.
Ciekawe ujęcie, to o tym bym nie pomyślał, ale no właśnie, więc jakby okazuje się, że coraz więcej sił, środków, zaangażowania i pomysłowości jednak lokowane jest w usługi i to, tak jak powiedziałeś, ja też się zgadzam z tym w pełni, że jeżeli chodzi o to, co Apple dostarcza, to naprawdę jest high level, jeżeli chodzi o jakość produkcji, realizacji i tak dalej.
No właśnie, a jeżeli chodzi o high level, no to tutaj zrobili w high level iPhone'a 13. Wersji, to się chyba nazywa alpejska zieleń. I moim zdaniem ten kolor jest najładniejszym kolorem serii 13, jaki powstał.
No właśnie, to ja też, ja lubię bardzo zielenie, więc nie mogę się doczekać, jak zobaczę to urządzenie na żywo, prawdę mówiąc, bo jakby mam pewien uraz do oglądania kolorów urządzeń w internecie. Ale tak, i pytanie brzmi to, co też podnosiliśmy właśnie, czy to nie zaczyna być swego rodzaju tradycją, że otrzymujemy nowe kolory flagowych urządzeń w kolejnej prezentacji po premierze danych.
No ja wiem, że oni chcą te urządzenia utrzymać przy życiu w tym mid-cycle, dodając nowy kolor i jestem pewien, że mnóstwo osób kupi te urządzenia, no ale wydaje mi się, że trzymanie specjalnego koloru to też nie jest dobra droga. Ja bym wolał mimo wszystko wpuścić dwa nowe kolory na początku roku i już nie bawić się ten mid-cycle. No ale zakładam, że w Numbers im wyszło, że to się opłaca i dalej się będą tego trzymać.
Wiesz co, okej, inna rzecz to pytanie brzmi, czy to nie jest też trochę tak, że zdolności produkcyjne, rozłożenie może tego trochę w czasie jakoś, może któryś inny kolor wygaszą albo coś innego zdejmą z linii i wtedy będą mogli robić nowy kolor, bo to też dzisiaj wydaje mi się, że trzeba brać pod uwagę cały temat łańcuchów dostaw, który może z zewnątrz nie jest widoczny, ale kto wie, czy tam gdzieś z tyłu nie robi jakiejś gry.
Pewnie tak, no sam kolor barwienia, wybarwienia tego amelinium, no to też jest grubsza sprawa.
No tak, więc nowe kolorki mamy i podobają nam się.
Tak, no i urządzenie, którego też troszeczkę nie doceniłem, czyli iPhone SE 5G, trzecia generacja tego urządzenia. No to już jest ósmy rok tej stylistyki, bo iPhone 6 wyszedł z tego, co pamiętam, w 2014 roku. No i kontynuowana jest ta stylistyka, no jest dodane są szklane plecki, mamy 5G. Ja uważałem, że ten telefon jest taki se, no ale biorąc pod uwagę, że mam nawet w rodzinie osobę, która sobie nie wyobraża pracy na urządzeniu, które się obsługuje gestami, osoba, która ma problem nawet, żeby dwa razy kliknąć szybko home button, żeby przejść do Apple Pay, no to ten telefon na pewno byłby dla niej lepszym rozwiązaniem niż kupowanie nawet podstawowej trzynastki, gdzie musiałaby się ta osoba uczyć całego schematu obsługi urządzenia i no robienie screenów chociażby na tych telefonach nowych też nie należy do najwygodniejszych, bo ciężko jest to zrobić jedną ręką, znaczy dwoma rękoma, no bo są duże, szklane i też chodzi o ten faktor uczenia się. Niestety krzywa uczenia na początku nowych urządzeń jest dosyć ciężka, sami to przerabialiśmy.
Tak, ale no, ja uważam, że jest duży rynek i zresztą na pewno nie byłoby tych urządzeń kolejnej generacji, gdyby tam właśnie w Numbersach nie było widać odpowiedniego słupka. I Ja tu w ogóle nie dyskutuję z tym, bo uważam, że to nie jest tak, że musi być tylko jedna linia i fajnie, że mają, powiedzmy, trochę prostsze rozwiązania, tak ogólnie rzecz ujmując, i one trafiają na pewno do szerokiej gamy, szczególnie osób, które nie do końca chyba lubią takie jakieś właśnie nowinki.
Ja uważam tylko, że ten telefon jest za drogi. On jest, z tego co pamiętam, w Polsce wyceniony na 2299 albo 2199. No i zakładam, że Apple ma na nim magiczną marżę. Po prostu ona musi być olbrzymia, biorąc pod uwagę, że to jest faktor, tak jak mówię, z 2014 roku. I też bardzo mi się nie podoba, jak on na filmach promocyjnych był przedstawiany. Jest z ciemnymi tapetami. Tylko po to, żeby nie było widać tych pasów lotniskowych na górze i na dole ekranu. I moim zdaniem, gdyby on kosztował te 1999 zł, u nas by się rozchodził jak świeże bułeczki.
I co ta magiczna bariera tego, że jednak jest jedynka na początku?
Tak, to swoją drogą, no to wiesz, w końcu można by go promować. iPhone poniżej 2000. Już widzę po prostu, jakby w tych wszystkich supermarketach w koszach leżał po prostu do wyboru.
Okej, okay, no może i tak. No nie zmienia to faktu, że ja akurat jestem ucieszony, że dalej ta linia jest utrzymywana, więc...
Na pewno znajdzie swoich nabywców. No i przejdźmy do tego urządzenia, wobec którego się tak myliłem. I uważam, że to jednak nie jest takie fajne urządzenie, jakbym chciał. Ale dlaczego? iPad Air. Mianowicie koszt urządzenia z 64 gigami pamięci i z celularem, albo jak ktoś woli z celulitem, to jest koszt 3899 zł. Dużo, mało, to zależy. Ale kupując już iPada Pro 11 cali, gdzie pojemność zaczyna się od 128 GB i też mamy łączność mobilną, w tym wypadku też jest to 5G, jest to tylko 800 zł więcej. 800 zł
Dodajmy, że to jest chyba też ten sam procesor M1, nie?
Dokładnie, o tym właśnie nie powiedzieliśmy. iPad Air dostał wsparcie dla M1, ale tutaj za 800 zł więcej mamy dwa razy więcej pamięci i mamy... też, jak się nazywa, promotion. I mamy promotion w takim urządzeniu i mamy też Face ID. Więc mamy trzy rzeczy, które kosztują nas tylko 800 zł więcej. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś nawet by planował zakup tego iPada za 3900 niecałe, no to dołożenie tych 800 zł więcej to jest dla niego tyle co nic i zyskuje dużo lepsze urządzenie, które będzie dużo przyjemniejsze w używaniu.
No to widzisz, to powiem ci szczerze, że bardzo mnie to zaskoczyło, bo pamiętam właśnie, jak mówiłeś, że jutro już w ogóle kupujesz iPada, więc ja na początku, typując zmianę, to raczej miałem poczucie, że z czegoś, co ci się nie spodobało, może na początku jednak coś wzbudziło twoje zainteresowanie, a nie w drugą stronę. A to ciekawe swoją drogą, bo ja pierwsze co, jak zobaczyłem specyfikacje i to, jak wygląda ten iPad, pomyślałem sobie, fajnie, ale poczekam na następnego Pro. I to było jakby moje pierwsze spostrzeżenie, więc ciekawe, że ostatecznie spotkały się nasze wizje na temat tego urządzenia. Tak przynajmniej wnioskuję po tym, co mówisz.
Tak, tak, tak. Dla mnie to jest jednak bez sensu urządzenie. No, przyjrzałem sobie te cenniki i porównanie. Dodam jeszcze, że iPad Pro posiada ultra szerokokątny obiektyw 10-megapikselowy, a nie tylko szerokokątną 12, tak jak ma to R. No i obsługuje też Thunderbolt i USB 4, a ten R ma tylko złącze USB-C.
No właśnie. No to do tych 700 czy 800 zł dodałeś jeszcze kilka kolejnych, dla niektórych szalenie istotnych, różnic.
Dokładnie. No i się okazuje, że stare iPady nie będą mogły współpracować też z monitorem, o którym powiemy parę słów za chwilę, ale przejdźmy chyba do nowości, gdzie Emilia się ze mnie śmiała, jak pokazali ten nowy procesor. Ja stwierdziłem, o, Intelu ktoś się chyba zaczął pocić.
No tak, M1 Ultra. To dla mnie 114 miliardów tranzystorów jako historyczny wynik i 90% większa wydajność niż M1 i ja już więcej w zasadzie nie potrzebuję informacji na ten temat.
Powiedzmy jedno, to są sklejone dwa maksy ze sobą za pomocą szyny, którą oni nazywają Ultra Fusion. No to nie jest nowa rzecz, bo to jest rzecz znana już z procesorów AMD, to się chyba nazywa u nich Infinity Fabric. To nie jest żadna nowa rzecz na rynku, ale to jest nowość, jeżeli chodzi o procesory wykonane w architekturze ARM, więc 2,5 terabajtowa szyna łącząca dwa procesory, no to jest dla mnie kosmos.
No więc jakby ja...
No ciężko cokolwiek powiedzieć, nie?
Dokładnie tak, więc jakby ciekawie, naprawdę. Znaczy w ogóle to, oczywiście tak jak mówisz, to nie jest nowość jakby na rynku, w cudzysłowie technologicznie, chociaż dla takiej architektury jak najbardziej, ale mi osobiście imponuje bardzo to tempo wzrostu, nie? To jest takie wykładnicze naprawdę, to nie jest taki stabilny wzrost i tak dalej, tylko tu rzeczywiście widać, że też Apple robi co może, żeby no naprawdę ten rynek zdobywać. Zresztą widać też po nastrojach wśród użytkowników i to na pewno też widzisz, Karol. Wiesz, o czym mówię i gdzie i jakie zaczyna być ciśnienie w tej chwili już na rozwiązania, które są firmowane przez Apple.
Zgadza się. No. Ja tylko jeszcze bym chciał do tej architektury nawiązać. John Syracuse z podcastu ATP. Nie pamiętam, kiedy to było. W zeszłym roku, czy jeszcze dwa lata temu? Właśnie prognozował, że chip M1 będzie taką bazą i on będzie się później tam rozwijał, powiedzmy. U niego to się nazywa JC Die, JC Chop. No i powiedzmy, że JC Die to jest taki ten korowy najmocniejszy procesor, czyli w tym wypadku M1 Max, i oni chcą zlepić dwa takie procesory, to się nazywa architektura Jade 2C Die, ale on prognozuje, że pojawi się coś, co się nazywa Jade 4C Die, i wydaje mi się, że to będzie zapowiedź tego, o czym mówił John Ternes pod koniec swojego etapu, że został im jeszcze do zrobienia Mac Pro, którego chcą zaprezentować niebawem. No i wydaje mi się, że jeżeli oni zrobią M1 Hyper czy cokolwiek innego, to będą sklejone cztery Maxy w jedno urządzenie.
Okej, okay, to może będzie Max przez 2X na końcu. Swoją drogą ciekawe, jak nazwą to, ale no jeżeli naprawdę przy okazji kolejnych wydarzeń mamy poznać komputer, który ma mieć na pokładzie takiego monstera, jeżeli chodzi o procesor, no to zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie na rynku CPU.
No wyszłoby na to, że mielibyśmy wtedy nawet do 256 GB tej zunifikowanej pamięci. Szczerze mówiąc, obecne najmocniejsze karty graficzne, które potrafią zalokować pamięć, one mają jednostkowo tylko 48 GB VRAM-u, więc tutaj wydaje mi się, że no byłaby miazga, po prostu mówiąc miazga wydajnościowa, ale też i cenowa.
No właśnie, i więc wydajność, miazga, tylko pytanie, gdzie to konsumować jeszcze, nie? Bo jak się cofniemy kilkanaście epizodów wstecz, to mieliśmy przyjemność już właśnie o tym rozmawiać, jak to wygląda już, bo fajnie, że rozmawiamy o 90% większej wydajności i tak dalej, ale gdzie to konsumować i jak?
Wydaje mi się, że tylko rynek wideo jest w stanie to pochłonąć. Każdą ilość pamięci, która pozwala na renderowanie wideo.
No tak, akurat rynek wideo cały czas rośnie. Zresztą kilkanaście minut wcześniej też o tym rozmawialiśmy.
No i M1 Ultra jest jedną z wersji nowego sprzętu, który się pojawił i który nawiązuje bardzo mocno do Maca G4 Cube'a, no, czyli Mac Studio. Nowość w portfolio, zasadniczo takie 2,5 Maca Mini położone na siebie, z czego chyba nie wiem, czy to 50, czy może nawet 60% stanowi cooler. Widziałeś, jak to wygląda?
Tak, oczywiście. No, wygląda to... Znaczy mi się podoba co do zasady, tak? Niemniej jednak to znowu wydaje mi się, że 100% dla osób, które jednak siedzą z wideo, nawet już nie z całą grafiką, a wideo albo jakimiś przestrzeniami bardzo skomplikowanymi teksturowo.
A powiedz mi, ty oglądałeś w końcu tą prezentację całą, czy i nie oglądałeś?
Nie, nie oglądałem. Czytałem sobie tylko.
Zauważmy to, że prezentacja pojawiła się w Wigilię Międzynarodowego Dnia Kobiet i jedynie mieliśmy trzech panów, trzech muszkieterów, że tak powiem, w całej prezentacji. Resztę stanowiły kobiety i deweloperki, producentki, architektki oprogramowania, chyba tak mogę ująć to dokładnie, one zachwalały właściwości tej maszyny. I to też był taki, wydaje mi się, ukłon Apple w stosunku do tego dnia, który miał nastąpić dzień później. I kto był na scenie z panów? No oczywiście był Tim, był John Ternes i ten pan, który opowiada zawsze o procesorach, on ma chyba na imię też John, ale nazwiska sobie nie przypomnę. On ma taki bardzo śmieszny akcent, że Emilia się zdziwiła, że skąd on jest.
Nie pamiętam.
No ale tak, przejdźmy sobie chyba przez taką szybką specyfikację tej maszynki. 20 rdzeni CPU, 64 GPU do 128 GB RAM, czyli to wszystko, co nam zapewnia M1 Ultra, ale przede wszystkim porty z tyłu, bo mamy 4 Thunderbolty 4, mamy 10-gigabitowy interfejs Ethernet i po prostu w końcu mamy to w podstawie, nie musimy za to dopłacać. Złącze zasilanie, 2 złącza USB-C, HDMI niestety tylko 2.0, czyli jest Mega Lipton, bo mogli się już pokusić o 2.1. Zakładam, że jest to samo złącze, które jest używane w MacBooku Pro 14 i 16 calowym oraz ten wzmocniony jack, który potrafi obsłużyć urządzenia, to znaczy słuchawki o większej impedancji. No i wydaje mi się też, że tutaj mamy w końcu erę post Johnego Ive'a i mamy z przodu interfejsy. Mamy 3 interfejsy, 2 w standardzie USB-C i 1 czytnik kart SDXC. Przy czym jest taka fajna zmiana, nie zmiana, bo jeżeli kupujemy wersję z tego komputera z procesorem M1 Max, to z przodu mamy tylko 2 interfejsy USB-C o transmisji do 10 gigabitów na sekundę, ale w momencie, kiedy kupujemy wersję M1 Ultra, te interfejsy z przodu są zamieniane na interfejsy Thunderbolt 4 o przepustowości do 40 gigabitów na sekundę. No to się wiąże oczywiście z liczbą PCI lane'ów, które obsługuje ten nowy procesor.
No dobrze, i jedno wyjście wideo to nie jest trochę za mało twoim zdaniem, bo to jest coś,
nie,
co
tutaj mamy 5 wyjść wideo.
Bo tak, przepraszam, dobra.
I właśnie, ten komputer obsługuje, kurna, skłamie albo nie skłamie, 4 studio displaye plus jeszcze jeden ekran po HDMI-ku. I to jest dla mnie też mistrzostwo. Ale to jest Lipton, bo to USB, znaczy HDMI, mogli się pokusić już o wersję 2.1. Nie wiem po prostu, czy tak szkoda im kasy, czy what the hell, ale no Lipton. No to jest rzecz, jedyna rzecz, do której się można przyczepić tutaj.
Może wolą jednak, żeby zdecydowanie bardziej wykorzystywane były Thunderbolty.
No ale wiesz, była nawet taka animacja, gdzie było pokazane właśnie, że możemy sobie te 4 Apple Studio Displaye podłączyć. No i jeszcze jeden monitor, powiedzmy taki odglądowy, zwykły po tym HDMI-ku. No ale wydaje mi się, że ten Max by wydolił, znaczy Ultra by wydolił z puszczeniem takiej ilości pikseli. No ale nie można mieć wszystkiego.
I to wszystko za jedyne?
A to zależy. Jak to mawiają project managerzy, to zależy. Najbardziej wykokszona wersja, już ci mówię, ile kosztuje. Aha, poczekaj, muszę się przełączyć na Apple.pl. To będę miał ceny w złotóweczkach. Weźmy sobie, wyklikajmy tego Maca. Mac Studio, zamów. Podstawka jest od 10 799 zł i on ma 10 rdzeni CPU, 24 GPU, oczywiście 16-rdzeniowy Neural Engine, 32 GB zunifikowanej pamięci i 512 SSD, ale w momencie, kiedy wybierzemy sobie model Ultra, czyli pełen COX, 20 CPU, 64 GPU, 32 Neural Engine, 128 GB zunifikowanej pamięci, co nas
może
kosztuje 4.
Może cenę w innej walucie, co?
Nie, dlaczego? To jest marne 40 799 zł.
No i do tego Final Cut'a możemy kupić za 1400, żeby nie było. To może
I wracają ciemne akcesoria. Wracają ciemne akcesoria. Ciemne myszki, ciemne klawiatury, które były sprzedawane chyba z iMaciem Pro oraz Maciem Pro. Ale powiem ci, Tomasz, tak, ja nie uważam, że to jest duża cena. Naprawdę, biorąc pod uwagę, że ten komputer potrafi być szybszy od 28-rdzeniowego Xeona, no to i w ogóle jaki ma malutki form factor. Ale to weźmy sobie najmocniejszego Xeona, ile tam mamy, 128 giga pamięci, weźmy sobie, nie możemy wziąć 128, weźmy sobie 192 giga pamięci, weźmy sobie, którego Radeona sobie weźmy, weźmy sobie najdroższego Radeona. Ile tam mieliśmy? 8 tera?
Tak.
8 tera. No to ja bym wolał zapłacić te 40 800 zł bez złotówki niż 137 000 bez złotówki.
Co to za konfigurację teraz nam mówisz?
No, Maca Pro. 28-rdzeniowy Xeon, 192 GB RAM-u.
A, okej, okay, dobra, rozumiem.
Dwa razy nowe karty graficzne, czyli W6800X Duo i do tego 8 tera SSD. Bez kółeczek.
No tak, dobrze. No ale to już Mac Pro to w ogóle.
No ale chodzi o to, że według wszystkich informacji, jeżeli chodzi o multicore, no to M1 Ultra robi kółka wokół tego Maca Pro. Więc no sorry.
No tak, to, no oczywiście no, to się zgadza, więc jakby nie ma o czym mówić w ogóle.
Więc ja wcale nie uważam, że to jest drogi komputer. Tylko pytanie, czy będzie równie cichy. Bo zakładam, że to będzie robił dużą różnicę ludziom.
No ciekawe. Skoro większą jego część stanowią elementy chłodzące, to ciekawie to może wyglądać.
No i mamy ostatnią zabawkę, czyli Apple Studio Display, czyli nowy monitor od Apple, który wygląda jak bieda wersja, jak to się nazywa? Pro Retina XDR, czy jakkolwiek. Nigdy nie mogę zapamiętać tego monitora, tylko dlatego, że mnie nigdy nie będzie stać na niego i też nie wiem, czy bym chciał. Słuchaj, nawet nie wiem, gdzie ten monitor znaleźć w sklepie Apple.
No dobrze, to fantastyczne Apple Studio Display. No i myślę, że od razu moglibyśmy powiedzieć o tym magicznym stędzie, albo raczej trzech możliwościach podstawek.
Chcąc kupić ten monitor, musicie podjąć ważną, ale to bardzo ważną decyzję, jaką chcecie nóżkę do niego.
Właśnie. I do wyboru są trzy rozwiązania i teraz klasyczne, takie powiedzmy z drobnym ramieniem. To trzecie to jest bodajże w pionowej orientacji, tak? O ile dobrze pamiętam.
Tak, ono się odchyla tylko jak iMac, to jest chyba 5 stopni w dół i 30 stopni do góry.
No właśnie, czyli de facto jedna stópka w dwóch jakby modelach, no bo raz jest orientacja pionowa, raz pozioma, jedna na tym drobnym wysięgniku i ta decyzja jest o tyle ważna, bo...
Niestety nie są zamienne. Jak już się zdecydujecie, musicie takie mieć.
No właśnie i to jest kwestia, która naprawdę mnie osobiście rozbawiła. Nie chciałbym powiedzieć do łez, ale ciekawe.
Ale zauważ, że poszli po rozum do głowy. Pamiętam, że my rozmawialiśmy o tym, jaki błąd marketingowy popełnili przy prezentacji tego monitora Pro Display XDR, że musieliśmy dopłacić sobie do tej nóżki. Nie pamiętam, to było 4 czy 5 tysięcy złotych w przeliczeniu na złotówki.
No tak, to prawda, ale no ja mimo wszystko nie, chociaż nie, no dobra, rozumiem, co stoi za tą filozofią, chociaż dalej jest mi to jakoś trudno przyjąć do siebie na dłużej.
Bo kwestia jest taka, że ta podstawka a la iMac i uchwyt mocujący VESA są, że tak powiem, w cenie, robię tutaj bardzo duży cudzysłów, a ta nóżka a la Pro Display XDR, no to jest koszt 2000 zł, a sam monitor jest w szkle standardowym, czyli z błyszczącą matrycą oraz w znanym już szkło, oraz w znanym już szkle nanostrukturalnym, które kosztuje 1,5 klocka więcej.
No tak, to też jest ciekawe szkło nanostrukturalne. No dobrze, no to ja osobiście jakoś zupełnie nie czuję, no ale to dlatego, że daleko mi w ogóle do wszelkich graficznych prac tego produktu, więc nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz. No, przypuszczam, że w ramach tego, że robią dość dużo, jeżeli chodzi o grafikę i grafików, no to jest jakby też naturalny kierunek, po prostu komplementarne dobro, które uzupełni te wszystkie monstrualne maszyny, o których rozmawialiśmy chwilę wcześniej.
No to powiem ci tak, ja mam uczucia mieszane, bo z jednej strony mamy tanią podstawkę i możliwość zamienienia na uchwyt VESA. Mamy te 27 cali retinę, czyli ponad, przepraszam, 218 punktów na cal. Mamy trzy porty USB-C, jeden port Thunderbolt 4, mamy rozdzielczość 5K retina, czyli to, co ja mam u siebie właśnie na iMacu, przez który z tobą rozmawiam, ale nie mamy HDR-a, nie mamy szmatki w zestawie do ekranu, jasność to jest tylko 600 nitów i ludzie się zastanawiają, czy on tak samo będzie winietował, tak jak się dzieje to z Pro Display XDR, bo on ma w rogach straszne winiety i bardzo słabe kąty patrzenia. No i mamy też tutaj tylko 60 Hz, nie mamy ProMotion. No i to są te minusy, plusy, mamy tutaj procesor A13, tak? Mamy procesor w monitorze, który jest mocniejszy niż 3/4 telefonów na rynku, które się obecnie znajdują. Ale po co zapytacie taki procesor? No panie, komu to potrzebne? Otóż w monitorze mamy 12-megapikselową kamerę, taką jak w iPadzie, ona ma zawiera wsparcie dla Central Stage. No i też obsługuje, zakładam, że ten ma Image System procesor. Wszystko jest obsługiwane przez tą A13. Mamy 6 głośników razem ze wsparciem dla Spatial Audio i Dolby Atmos. No i chyba tyle. No i mamy 96-watowe ładowanie z USB-C. No i wydaje mi się, że za to tylko odpowiada ten procesor w monitorze.
Chyba tylko.
No więc teraz możemy się prześcigać. Mój monitor ma lepszy procesor niż twój.
No właśnie. No dobrze. I co na tym? Rozumiem, że zamykamy temat konferencji, czy jeszcze nie? Przepraszam, jeszcze coś mamy.
Tak, możemy jeszcze powiedzieć tylko o tym, co wyszło już po samym wydarzeniu. Okazuje się, że ten monitor, jeżeli będziemy chcieli do niego podłączyć na przykład iPada, no to wchodzi w grę tylko iPad Pro i iPad Air 5 generacji, bo niestety te starsze urządzenia z USB-C mają zbyt małą przepustowość. Z tego, co ludzie zakładają, będzie wymagana przepustowość 10 gigabitów per sekunda na takim złączu USB. I też nie wiadomo, jak się zachowa po podłączeniu starszego urządzenia. Czy będzie wyświetlał na przykład 4K w 30 Hz, czy w ogóle też się nie podłączy.
No właśnie, no dobrze.
Ale to są tak zwane problemy zerowego świata, więc jeżeli stacie na taki monitor, to i kupisz sobie nowego iPada.
Właśnie. Okej, to cóż, przechodzimy do jakichś polecajek, czy jeszcze coś poruszamy, szanowny panie Karolu?
Jedną rzecz chciałem powiedzieć. Apple usunęło z oferty 27-calowego iMac'a po tym, jak się sklep pojawił po konferencji i ja naprawdę bardzo płaczę, no bo zakładam, że może się taki iMac już nie pojawić, bo w momencie, kiedy właśnie John Ternes mówił, że oni już został im tylko jeden komputer do zaprezentowania w przyszłości, no to zakładam, że już nie będzie 27-calowych iMac'ów. A to jest moje ulubione urządzenie stacjonarne, jakie kiedykolwiek Apple wypuściło. Mimo tego, że grzeje się jak cholera, jest przepiękne i mega funkcjonalne.
No cóż, no to obyś jak najdłużej cieszył się.
No, boję się, że to jest model z 2017 roku, to jeszcze w przyszłym roku dostanę dla niego wsparcie systemowe, a później będzie figa z Maciem.
No dobrze. To cóż, no. Tak to już jest, jeżeli chodzi o naszego ukochanego Apple'a, że ma to portfolio takie, że nie będzie utrzymywał przez nieskończony czas, nie wiadomo jak dużej ilości produktów, więc z czymś musimy się pogodzić. Coś za coś, jak to mówią.
Dokładnie. Nie ma nic za darmo, a wiadomo, że wszystko jest za pieniądze. No i co? Ja nie mam polecajek. Ja niestety nie mam żadnych polecajek. Chociaż nie, mogę mieć jedną. Jeżeli macie nadmiar gotówki, wpłaćcie ją na Polską Akcję Humanitarną. Dziękuję.
Też dołączam się do tego, żeby jeżeli wspierać, to mądrze i odpowiedzialnie i odpowiedzialne instytucje. Ja z racji sytuacji jakąś tam polecajkę mam, coś mi chodzi po głowie, ale wydaje mi się, że darujemy sobie dzisiaj, więc zakładam, że było emocjonalnie i bardzo treściwie, także dziękujemy.
Dziękujemy, do usłyszenia i pamiętajcie, że zawsze możecie nas wesprzeć, zostawiając opinię w Apple Podcast oraz Spotify.
Trzymajcie się, cześć.
Do usłyszenia, hej.